Dzień dobry, drodzy słuchacze. Trwa miesiąc pamięci narodowej. Odbywają się spotkania młodzieży z uczestnikami walk II wojny światowej. Rodziny i towarzysze broni wspominają tych, którzy za wolność naszej ojczyzny oddali życie. Rozpamiętujemy zbrodnie, jakich na naszym narodzie dokonali okupanci hitlerowscy. Przed kilkoma dniami w Toruniu odbyła się publiczna konferencja prasowa na temat zbrodni hitlerowskich popełnionych w Forcie VII w Toruniu i w okolicznym lesie Barbarka. Konferencję zorganizował Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy. W czasie jej trwania zeznawało wielu naocznych świadków byłych więźniów Fortu VII. Przebieg masowej akcji likwidacyjnej Polaków jesienią 1939 roku przedstawił prokurator pułkownik Tadeusz Jaszowski. Fragmenty jego wystąpienia, jak i zeznania świadków, zawarte są w specjalnym montażu opracowanym przez kolegów z rozgłośni bydgoskiej.
Aby pokolenia przyszłe żyć mogły w pokoju, pod osąd Trybunału Publicznego stawiamy dziś tych, których ręce krwią ludzką splamione, za których wiedzą i przyczyną ginęły tysiące.
Oto oni. SS-Oberführer Ludolf von Alvensleben, dr Konert, SS-Sturmbannführer Zaporowicz, Ortsführer Rudolf Preuß, SA-Standartenführer Franz Jakob, SS-Oberführer Schulz Zempten, SS-Sturmbannführer Otto Weber, Radca Kryminalny Hohmann, SS-Sturmbannführer Böhm, SS-Obersturmführer Wilhelm Refeld. Ludzie, którzy wycisnęli krwawy ślad na okupacyjnych losach naszej ziemi.
Potrzeby ukazania ich zbrodni upatrujemy nie tylko w zrozumiałych dla każdego uczciwego człowieka względach praworządności. Stają dziś w obliczu swych ofiar, przede wszystkim gwoli zaprzeczeniu kłamstwom, jakoby wszyscy niemal winni zbrodni ludobójstwa byli znani, a ich postawienie przed sądem stanowiło jedynie kwestię czasu. Więźniowie Fortu VII świadczą dziś prawdę. By tę prawdę ukazać, cofnijmy zegar czasu. Wrzesień 1939 rok. Ziemie Pomorza leżące na kierunku działania 4. Armii generała artylerii von Kluge najwcześniej krwią opłaciły klęskę całego narodu. Najwcześniej też stały się terenem, na którym wcielano w życie zbrodnicze założenia doktryny narodowego socjalizmu.
12 września 1939 roku odbyła się w kwaterze Hitlera mieszczącej się w pociągu pancernym konferencja z udziałem generała Wilhelma Keitla, szefa Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, hitlerowskiego ministra spraw zagranicznych Ribbentropa i szefa wywiadu wojskowego Canarisa, na której omawiano planowane masowe rozstrzeliwanie Polaków, zwłaszcza zaangażowanych politycznie, i Żydów. Tego samego dnia z pociągu specjalnego Heinrich, w którym urzędował szef SS i policji Heinrich Himmler, został wysłany do SS-Gruppenführera Schmidta z Głównego Urzędu Personalnego SS w Berlinie dalekopis o następującej treści. SS-Oberführer von Alvensleben opuści prawdopodobnie dziś główną kwaterę Führera i uda się do Berlina, aby na podstawie bezpośrednich i wyraźnych wskazówek Reichsführera SS rozpocząć pracę wśród Volksdeutschów celem stworzenia odcinka werbowniczego, podobnie jak swego czasu w Sudetach. Z polecenia Schellenberg SS-Hauptsturmführer. Dalekopis jest bardzo oszczędny w słowa. Cel podróży Alvenslebena do Berlina, a jak się to wkrótce pokaże dalej na wschód, jest określony jako rozpoczęcie pracy nad utworzeniem odcinka werbowniczego wśród Volksdeutschów, jak swego czasu w Sudetach. We wrześniu 1939 roku podobną rolę przy utrzymaniu wypróbowanych w Sudetach więzi organizacyjnych i drogi rozkazodawczej miał spełnić Zelbszyc, tworzony m.in. przez Ludolfa Alvenslebena na ziemiach polskich. Wartość Zelbszycu nie polegała na jego zwartości i dyscyplinie, ani fachowym przygotowaniu policyjnym. Zdobyli je dopiero w toku pracy, w cudzysłowie. Byli oni jednak niezastąpieni jako ludzie znający teren i środowisko. Żyjąc wśród Polaków, jako rzemieślnicy, kupcy, drobni urzędnicy, doskonale znali swoich klientów, sąsiadów i znajomych. Zatruci hitlerowską propagandą, a jednocześnie zachłanni na wszelkiego rodzaju dobra materialne, bez najmniejszego wahania wydawali na śmierć lub zadawali ją sami dla zajęcia sklepu na centralnej ulicy lub lepiej wyposażonego mieszkania. Unicestwianie całych rodzin dla zdobycia mebli na wysoki połysk było również przejawem faszyzmu.
Dzisiaj ci wszyscy kupcy, rzemieślnicy żyją spokojnie w Niemieckiej Republice Federalnej, a ich snu nie mąci pamięć o popełnionych zbrodniach. Zresztą mają zawsze na podorędziu usprawiedliwienie. Byli przecież tylko wykonawcami rozkazów. Kim byli ci rozkazodawcy?
Na czele władz miejskich stał w Toruniu SA-Standartenführer Franz Jakob, pełniący jednocześnie funkcję Kreisleitera NSDAP. Ten wypróbowany przyjaciel Forstera, jeszcze z bawarskiego miasta Fürth, zażarty hitlerowiec i wróg polskości, z fanatyczną zaciekłością realizował linię postępowania swego wodza i przyjaciela. Wojskowym komendantem miasta był generał major Klutmann. Dyrektorem policji był od 16 września 1939 roku do 11 października 1939 SS Oberführer Schulz Zemptner, a od 11 października SS Sturmbannführer Otto Weber. Gestapo reprezentował radca kryminalny Homan ze swoim zastępcą, starszym sekretarzem kryminalnym Sobotką, dobrze znanym ludności Torunia. W tym samym budynku przy ulicy Bydgoskiej 39 urzędował szef Sicherheitsdienstu SS Sturmbannführer Böhm. Wreszcie do 26 października 1939 roku urzędowała w Toruniu Sonderkommission des Chef des Sicherheitspolizei, na której czele stał SS Obersturmführer i kryminalkomisar Wilhelm Rietveld. Rietveld miał przezwisko Blutvikar, krwawy wikary. Znany był z nienawiści do księży i kościoła katolickiego, natomiast za powiat toruński odpowiadał landrat dr Kipke, a jego zastępcą został po 27 listopada 1939 Böze. Taka była czołówka ludzi odpowiedzialnych za to, co działo się w Toruniu i jego okolicach we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 1939 roku. Zorganizowanie Zelbschutzu umożliwiło nadanie represjom charakteru masowego. Ustalenia toruńskiej delegatury Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy wskazują ponad wszelką wątpliwość na akcję masową, centralnie kierowaną, która miała na celu aresztowanie jak największej ilości mieszkańców Torunia, zarówno mężczyzn, jak i kobiet i młodzieży czujących się Polakami, aby po poddaniu ich wszelkiego rodzaju męczarniom doprowadzić do ich fizycznej likwidacji. Służyły tej likwidacji zarówno rozstrzeliwania w lesie Barbarka, jak i wywożenia do wszelkiego rodzaju obozów koncentracyjnych, przede wszystkim do Stutthofu. Miejscem, w którym przetrzymywano więźniów i dokonywano segregacji, był Fort VII. Jego komendant z ramienia Zelbschutzu, toruński stolarz Karl Friedrich Strauss, krwawo zapisał się we wspomnieniach więźniów.
Obecnie Karl Strauss spokojnie żyje w Berlinie Zachodnim. Sprawiedliwość nie dosięgnęła także dotąd jego najbardziej wypróbowanych i gorliwych pomocników. Adwokata Konerta, aptekarza Heiningera, agenta samochodowego Scholza, grabarza Pomerenkę, którzy jesienią 1939 roku wysłali na śmierć w lesie Barbarka 600 osób. Dziś wolą o tym nie pamiętać. Pamiętać nie chcą. Tym bardziej więc pamiętać mamy obowiązek my, wśród których żyją więźniowie Fortu VII. Oto jeden z nich, Antoni Szczygieł.
Jak tygrysy wpadli do tych naszych sal, przed rewizja osobista, czy miało się pierścionek, czy zegarek, czy co, to wszystko było zarabowane. No i tymi kolbami zaczęli nas wtedy uprawiać. Trwało to może tydzień, dwa, przychodzi sobie tak inspekcja, Saporowicz, przychodzi Asensleben. Największym to był zbrodniarz, był Strauss. Kiedy było te 150 osób wybranych, pyta, to pewno godzina szósta się skończyło to wszystko. No i dowiedzieliśmy, że byli rozstrzelane wszystkie w Barbarce.
Między tymi, którzy uniknęli śmierci i dziś świadczą prawdę o tamtych dniach, jest również dr Kazimierz Frąckowski, żołnierz września, aresztowany w momencie, kiedy ciężko ranny w toku działań wojennych szukał chwilowego schronienia u jednego z mieszkańców Torunia. Już pierwsze zetknięcie się z prawą ręką komendanta fortu Wizem sprawiło, że na własnej skórze doświadczył, co znaczy narodowy socjalizm.
Wyszedłem w nocy po to, żeby zmienić sobie opatrunek z rany, która nie była zagojona. Wizer wtedy zaczepił mnie na korytarzu, potrącił, powiedziałem, że jestem w mundurze i podlegam innej jurysdykcji, a nie Zelbschutzowym. Ja ci pokażę naszą jurysdykcję i wtedy mi ją pokazał.
17 października jednym z ponad 1000 więźniów Fortu VII została nauczycielka Gertruda Bożyszkowska-Nowaczyk.
Zaprowadzono nas do sali 14. Siedziały tam już dwie nauczycielki z Torunia, pani Zaczkówna Agnieszka i pani Zander. Obie były wystraszone, bo w tym czasie, kiedy one były, do tego przedsionka przy naszej celi przyprowadzono jakiegoś młodego chłopca, go tam katowano. W ostatnich dniach przywieziono kilka kobiet z Okrąglaka. Przyszły wystraszone, że w więzieniu krążą wersje, że kto przyjdzie do Fortu VII, to już na śmierć.
Wtedy wersje, dziś oczywista prawda. Prawda, której potwierdzeniem są mogiły 600 rozstrzelanych w lesie Barbarka więźniów Fortu VII.
31 października przyszedł do naszej celi komendant fortu z gestapowcami, wyczytali 8 nazwisk kobiet. Kobiety te wyprowadzono i po pewnym czasie przez okna celi zauważyłyśmy, że podjechał samochód i za chwilę wyprowadzono nasze towarzyszki niedoli. Szły taką grupką w samych sukienkach i wybiegło chyba ze 14 zelbszuców z karabinami. Wsiedli do tego samochodu i samochód ruszył.
Samochód wrócił, pusty, bo przecież z Barbarki nikt nie powracał żywy. Zabijali wszyscy, bez wyjątku, nawet ci rycerscy, bez skazy, jak to dziś usiłuje się nas przekonać, żołnierze Wehrmachtu.
Pierwsze zabójstwa na Barbarce były jeszcze pod rządem wojska. Chodził po tych różnych salach, ale więc lewym z całą kohortą SS-manów. Jednych stawiał po prawej stronie, drugich stawiał po lewej stronie. Potem przyszedł podoficer Wehrmachtu i ten jeden rząd, który stał po lewej stronie od drzwi, zabrał z tej sali i tych do dziś dnia nie. I nikt z nich do domu nie wrócił.
Więzień Fortu VII, adwokat Józef Mielcarek, należy do tych nielicznych, którzy wrócili. Ci, którzy nie wrócili, nie mogą dać świadectwa prawdzie. Ale czynią to za nich żywi, naoczni świadkowie zbrodni dokonywanych w lesie Barbarka. Oto jeden z nich, Walenty Kluska, jesienią 1939 roku zatrudniony na terenie lasu Barbarka.
Przyjechałem raz troszeczkę prędzej do pracy i otóż słyszę, idzie samochód. Patrzę, wjeżdżają w las. Wysiadło z tego samochodu 6 chłopów. I 2 przy nich było w mundurach. I ci 6 wykopali dół. Więc ja liczyłem, że oni ten dół kopią dla siebie. Jak się okazało, to nie. Zajeżdża drugi samochód. I przywozą także samo 6 i 6 umundurowanych. Także jeden na jeden przychodzi. I tych dopiero postawili przed rowem. Tyłem do rozstrzelających i z tyłu do nich strzelali. Widocznie może tam jakieś byli jeszcze niezabite, to w ten czas jeszcze z pistoletem w tym dole dobijali. W ten czas ich zakryli ziemią, a ta ziemia, która im się nie zmieściła na tą mogiłę, zabierali z powrotem na samochód. Potem maskowali igliwiem. A jeżeli był las, że były jakieś małe zagajniczki, jakieś małe krzewy, to nawet potrafili w to miejsce wykopać podobne drzewko i na tą mogiłę wsadzić. Także było trudno to mogiły odnaleźć.
Nie na wiele jednak zdała się tym razem niemiecka dokładność. Dziś bowiem właśnie te, tak starannie ukryte mogiły, świadczą najwymowniej przeciwko ludobójcom spod znaku swastyki i trupi główki. I aby przyszłe pokolenia mogły żyć w pokoju, świadczą przeciwko zbrodniom, dla których nie ma przedawnienia, więźniowie Fortu VII.
Kończymy naszą dzisiejszą audycję z Bowidowską. Poruszony w niej temat pobudzi naszych słuchaczy do wspomnień tamtego czasu walki i męczeństwa. Zwracamy się więc do Was z apelem o nadsyłanie znanych Wam faktów i wydarzeń z lat wojny, świadczących o bohaterstwie Polaków i bestialstwie okupanta hitlerowskiego.